święta w dobrym stylu, święta w znakomitym towarzystwie w radiu RMF 24. Towarzyszymy wam w tym szczególnym czasie, a razem z nami są nasi wspaniali goście. O kulinarnej stronie świąt Wielkiej Nocy, o tradycji, o rodzinnych świętach. Porozmawiamy już teraz z Anią Starmach, która jest razem z nami w studiu Radia RMF 24. Dzień dobry, Aniu. No i oczywiście dotarłaś do naszego studia nie sama, w towarzystwie.
Dzień dobry, tak. Jestem tutaj z moim psem, Chałką, więc jeśli państwo usłyszą jakieś szczekanie, to proszę się nie dziwić, to nie my, to pies. Ale mam nadzieję, że uda się teraz na poranną dżemkę.
Ale jeżeli chodzi o, właściwie nie o same święta, ale o tę kulinarną stronę, Chałka ma już jakieś swoje specjały, być może niekoniecznie związane z Wielkanocą?
Chciałoby się powiedzieć, że uwielbia chałki, a tak naprawdę po prostu uwielbia absolutnie wszystko, no bo to jest szczeniak, więc bardzo dużo je. Na szczęście też bardzo dużo biega, więc jeszcze może dużo jeść, bo później trzeba tej diety u psów oczywiście pilnować, żeby się nie roztyły.
O diecie w kontekście świąt Wielkiej Nocy także dzisiaj będziemy, podejrzewam, rozmawiać.
Nie, no jak nie? Dieta i Wielkanoc, to się nie łączy.
No to już mi Ania odpowiedziałaś tak mimochodem na jedno pytanie, które mam dla ciebie przygotowane, ale oczywiście do tego tematu wrócimy. Powiedz mi, gdyby Wielkanoc była jednym daniem, gdybyśmy mieli wybrać taką najlepszą reprezentację dla tego święta, to byłby bardziej żurek, być może sałatka jarzynowa, być może mazurek, być może jeszcze jakieś inne danie, inna potrawa. No i pytanie, dlaczego ta najlepsza reprezentacja zawarta w tej jednej potrawie?
Pytasz mnie, czy pytasz mnie, co myślą inni?
Pytam ciebie.
Dobra. Dla mnie to będzie absolutnie mazurek i baba wielkanocna. Muszę po prostu połączyć te dwa desery. I dlaczego? Dlatego, że one są niepowtarzalne i jemy je tylko wtedy. Bo żurek pojawia się na stołach dosyć często. Sałatka jarzynowa też. Makowiec oczywiście na Boże Narodzenie. Natomiast mazurki je się tylko na Wielkanoc. Baba wielkanocna jest pieczona tylko raz w roku. Przez to taka szczególna, przez to taka wyjątkowa i przez to taka wyczekana. Tak. A więc tak, chyba królową jest baba, natomiast to, co ja najbardziej lubię, to są jednak mazurki, bo one też jako kucharce pozwalają, wiesz, na reinterpretację co roku, na zabawę smakiem, kolorem, kształtem, dekoracją. Absolutnie uwielbiam i co roku sobie zadaję to pytanie, dlaczego mazurki jemy tylko raz w roku i potem mija kolejny rok. Ja sobie myślę, kurczę, ale znowu przez cały rok nie tknęłam tego ciasta, nawet w głowie, wiesz, koncepcyjnie. Ale już się po prostu nie mogę doczekać, aż zacznę się delektować. No w tym roku absolutnie stawiam na mazurki, będzie ich dużo, będzie ich za dużo oczywiście, ale ja nie umiem się powstrzymać.
Ale to jest taki czas Wielkanoc, gdzie rzeczywiście ty wyczekujesz tego momentu, aby zjeść tego mazurka, no bo właśnie dlaczego my nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić w ciągu roku chociażby przygotować mazurka, babę, można nawet troszkę nagiąć te reguły wielkanocne i po prostu przygotować takie dania, takie desery, niekoniecznie w święta.
Można, ale też nie chcę teraz zabrzmieć jak stara osoba, ale z wiekiem zrozumiałam, że to, co najpiękniejsze, musi być połączone z wyczekiwaniem, z tym, że nie mamy tego na co dzień, z tym, że to jest wyjątkowe. Więc właśnie może dlatego te wypieki wielkanocne tak uwielbiam, że nie ma ich na co dzień, tak? Że właśnie one i swoją formą są przepiękne i wyjątkowe i takie wyczekane. No tak, tak. Wielkanoc po prostu też ostatnio w ogóle bardziej lubię niż Boże Narodzenie. Kulinarnie to w ogóle bardziej lubię, ale też ja jestem bardziej osobą, która idzie w stronę poranku, w tej pierwszej połowy dnia, tego słońca, niż jednak wieczerzy, czyli kolacji, czyli już wyczekiwania pierwszej gwiazdki. Tak ja wolę po prostu dzień, słońce, tą energię.
Aniu, a Wielkanoc to właśnie jest taki czas, gdzie my możemy, no brzydko mówiąc, popuścić pasa. Można powiedzieć, że nawet i dosłownie zapomnieć o kaloriach, możemy troszkę te nasze paski w spodniach, no zmienić tę jedną dziurkę, czy jednak ty w kontekście Wielkanocy, no cały czas pilnujesz tego, żeby nie przesadzić? Czy może jest jednak zupełnie to wszystko odwrócone w drugą niemalże stronę, że po prostu w imię świąt możemy sobie pozwolić na zdecydowanie więcej?
nie będę decydowała za innych, ale ja na pytanie moich rodziców, bo u nich spędzam święta, no to co, Aniu, jeszcze kawałek serniczka? No zawsze odpowiadam twierdząco. Okay. I w ogóle to pytanie i to takie później już zasiadanie, wiesz, na kanapie z tym pełnym brzuchem, no ale ten jeszcze kawałek serniczka się zmieści. To jest taki stan, który ja uwielbiam. Właśnie takiej beztroski jedzeniowej, tego, że nie muszę myśleć o tych, wiesz, ile jest białka w posiłku, ile węglowodanów, czy to ma gluten, czy to ma laktozę, ile to ma cukru. Absolutnie o tym nie myślę. No też w przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia, które się tak wydłużają w sumie do Trzech Króli, no tak. To tutaj mamy tak naprawdę tylko dwa dni. I myślę, że każdy mądry dietetyk, czy trener powiedzą, że te dwa dni naprawdę nic złego nam nie zrobią. No gorzej, jak te dwa dni przejdą w dwa miesiące, ale wydaje mi się, że taki luz jedzeniowy przyda się każdemu, bo jedzenie to jest przyjemność, nie zapominajmy o tym. I fajnie po prostu czasami się tej przyjemności oddać, szczególnie, że przed Wielkanocą jest tak, że dużo osób spędza dużo czasu w kuchni, no więc spędza po to, żeby przygotować coś pysznego, żeby potem się można tym delektować. To jest taki cały rytuał. O rany, ale się rozmarzyłam, słuchaj, o tej kawie już. Po prostu mówię o tych słodkościach, a mam, w słodkościach mam gorzką kawę, no ale gorzka kawa do słodkich mazurków jest idealna, albo właśnie gorzka herbata, tak dla przełamania.
Dokładnie tak. I to już jest sygnał także i dla naszych słuchaczy. Ale powiedz mi, Aniu, na ile ty się trzymasz tradycji wielkanocnych, tradycji kulinarnych, a na ile jednak pozwalasz sobie właśnie na te eksperymenty w kuchni w czasie świąt Wielkiej Nocy? Czy gdyby jednak takie eksperymenty wystąpiły, no to rodzina powiedziałaby stanowcze nie. Ania, to jest Wielkanoc, tutaj trzymamy się tradycji, tutaj trzymamy się sztywnych zasad.
Tak może włożę kij w mrowisko, ale zastanawiam się, po co nam eksperymenty na Wielkanoc? Po co nam eksperymenty na Boże Narodzenie, skoro przez dziesiątki, a czasami setki lat zostały wypracowane tradycyjne, doskonałe przepisy i ja czerpię olbrzymią frajdę z tego, że mój stół wigilijny wyglądał tak samo, kiedy byli jeszcze z nami dziadkowie, wygląda tak samo teraz i mam nadzieję, że będzie wyglądał tak samo za 20 czy za 30 lat, kiedy moje wnuki już, mam nadzieję, będą przy tym stole. To jest tradycja, to jest coś, co nas trzyma, ale to jest też coś absolutnie najpiękniejszego. Myśmy powinni z tej tradycji mądrze korzystać i niekoniecznie ją modyfikować. Czekaj, jest 365 dni w roku, no dokładnie, to jest jakby tak. Wigilia i jest niedziela wielkanocna, no to dwa dni, kiedy ja mówię, kurczę, pozwólmy tej tradycji trwać, pozwólmy nowym pokoleniom poznać tą tradycję, a eksperymentujmy sobie przez 363 dni.
I takie zdanie jak najbardziej mi się podoba. Już za chwilę porozmawiamy o tradycji, o wspomnieniach także twoich, Aniu, związanych ze świętami Wielkiej Nocy, ale wcześniej porozmawiajmy o jajach. Porozmawiajmy o jajach, które są naprawdę bardzo ważnym elementem. Można powiedzieć nawet, że no właśnie pytanie, czy cichym bohaterem świąt Wielkiej Nocy, czy jaja są na pierwszym planie, jeżeli mowa o Wielkiej Nocy, czy jednak nie?
No, cichym bohaterem to na pewno nie są. Na pewno jeśli chodzi o stronę wizualną, no bo jednak jak sobie spojrzymy na to, co się dzieje na zewnątrz i jeśli chodzi o wszystkie dekoracje świąteczne, no to jajka są na pierwszym miejscu. Wspaniała też nasza tradycja malowania jajek. Ja już z dziećmi po prostu nie zliczę, ile jajek wymalowałam, a ile się zbiło po prostu po drodze. Sama fanką takiego jajka gotowanego na twardo absolutnie nie jestem. Więc jest taki przepiękny talerz, te jajka są udekorowane i jakieś są pasty do tego, ale no nie, no ja kocham jajka, ale nie w tej wersji na twardo. Natomiast no oczywiście jajko to jest pewnego rodzaju symbol życia, odrodzenia i przepięknie się łączy z tematem wielkanocnym, więc bez tych jajek sobie świąt nie wyobrażam. I oczywiście w koszyczku, jak idziemy święcić, no to jajka są, ale są jakby też, wiesz, jajka na twardo, ale oczywiście muszą być też jaja czekoladowe. Ja tutaj tak mówiłam o o tej tradycji i rzeczywiście jestem tutaj ambasadorką tradycyjnych świąt, ale została też wprowadzona nowa tradycja. Nie jest to króliczek wielkanocny, który przynosi prezenty na szczęście, ale tak, jest to szukanie jajek czekoladowych w ogrodzie.
No to ładne, tak.
Wiesz co, ładne, nie nasze, ale u mnie na święta jest strasznie dużo dzieci. No więc, ponieważ wiesz, tam kuzyni, koledzy, wszyscy o tym mówili, to zostało to wprowadzone. Ale ładna to jest tradycja. Dzieci po prostu bardzo dużo czasu spędzają na polu.
Ale Aniu, ja muszę przerwać, bo mnie zawsze interesują nagrody, interesują mnie niespodzianki. Jak ktoś znajdzie to jajko czekoladowe w ogrodzie, to potem co? To potem może je zjeść?
Nie, czy... słuchaj, to jest bardzo dużo jajek czekoladowych, więc po prostu tak. Dzieci zbierają je do koszyczków, mają takie swoje koszyki i potem po prostu mogą zjeść. Fajne jest to, że po prostu jak moje dzieci mają bardzo dużo czekolady, to mniej więcej po drugim jajku już absolutnie nie chcą jeść tej czekolady, ale jest sam fan ze znajdywania. Oczywiście, wiesz, zawsze są, zostaje takich kilka, które są schowane bardzo skrupulatnie, nie wiem, w gnieździe ptaka starym albo gdzieś w szopie, gdzieś pod... Także po prostu nie można tego znaleźć, no i potem muszą wejść dziadkowie, którzy pomagają dzieciom szukać. Także jest zabawa, tam jeszcze psy te latają. No i potem jeszcze ktoś sobie przypomina, że w sumie jutro jest śmigus dyngus, no to w sumie może być dzisiaj, no więc po prostu już się łączy, wiesz, woda z jajkami czekoladowymi. No i naprawdę jest fun, tak.
Ale Aniu, masz taką swoją, no jednak, ale ulubioną, można powiedzieć, wielkanocną formę jajka, to jest jajko na miękko, to jest być może jajko w majonezie, to jest jajko w żurku, czy jednak przy okazji wielkanocnej, no, no tych jajek fajnie, że są, ale
no to jest jajko
unikamy.
W babie, to jest jajko w mazurku, tak. No i oczywiście w majonezie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że co roku jest ten wielki konflikt polsko-polski, czyli jaki majonez lubisz.
Tak,
ja najbardziej lubię majonez po prostu domowy, który przygotowuje się tak prosto, że ja nie wiem, wiesz, dlaczego po prostu my nie przygotujemy majonezu, wiesz, robiłeś kiedyś?
Jeszcze nie miałem przyjemności.
Okej, dobra, wysokie naczynie, jajko, wlewamy olej, trochę musztardy, soli, pieprzu, odrobinę octu lub soku z cytryny i bierzemy taki blender, to się nazywa żyrafa, taki, wiesz, jak taki...
Tak, to już
kojarzę, ja tutaj pokazuję,
tak.
Państwo no tego właśnie, nie widzą, więc ja tutaj pokazuję...
Aniu, opisać te ruchy, które wykonujesz.
Blender,
tak.
Który zostaje umieszczony w wysokim naczyniu, miksujemy na dużych obrotach i mniej więcej po minucie mamy gotowy majonez. Same plusy, bo wiemy, co jest w środku i smak jest doskonały, możemy go sobie samodzielnie doprawić. Jest jeden jedyny minus, w środku jest surowe jajko, więc tak naprawdę jego trwałość jest niewielka. Więc tutaj sama sobie odpowiedziałam na pytanie, dlaczego jednak ten domowy nie króluje, ale i tutaj właśnie, to jest taka gra z tradycją, można go przygotować na bazie jajek gotowanych, no i wtedy trwałość jest przedłużona.
Rozumiem. No to teraz, Aniu, wróćmy już do wspomnień, wróćmy do przeszłości. Powiedz mi, jakie jest twoje to najwcześniejsze wspomnienie związane nie tylko z Wielkanocą, ale także ze stroną kulinarną, jeżeli mowa o Wielkiej Nocy?
Wychowałam się w fantastycznym domu pełnym ludzi. Mam dwie siostry i takie moje pierwsze wspomnienie, no to jest oczywiście sobota wielkanocna. Trzy siostry w starmach z tyłu samochodu z tymi koszyczkami trzymają kurczowo. No i po święceniu już stół takie... wiesz, no mniej napięte i wiedzą, że rodzice tak bardzo się nie zezłoszczą, jak coś z tych koszyczków zginie. Absolutnie uwielbiałam rozbierać z papierków te czekoladowe jaja, przegryzać je kiełbasą, tam wtedy też zawsze były jajka i ciasta. To po prostu była taka kulinarna uczta na tylnym siedzeniu w samochodzie. Rodzice, no teraz już wiem, że udawali, że nie widzą. Wtedy mi się wydawało, że jestem taka super sprytna, że tak to wszystko podjadam i nikt tego nie zauważa. Więc na pewno to i na pewno sernik mojego taty. Mój tata jest wspaniałym kucharzem, ale absolutnie nie przygotowuje deserów. Z wyjątkiem serniczka. Jest on robiony dwa razy do roku na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. I moje wspomnienie jest takie, że ja jestem z tej drużyny antyrodzynki. Ja co roku chowałam rodzicom rodzynki, żeby oni ich nie dodawali. Oni się przeważnie orientowali, że ich nie ma i dokupywali w ostatnim momencie, chociaż to nie było tak proste jak teraz, bo nie było jednak sklepów na każdym rogu. No i co? I były takie jedne święta, kiedy ja tak dobrze schowałam, tata tak późno zaczął przygotowywać sernik, że nikt nie dokupił rodzynek i miałam sernik bez rodzynek i słuchajcie, ja się nigdy nie przyznałam oczywiście, że to ja zrobiłam, ale byłam taka dumna z siebie. No bardzo, bardzo.
Aniu, czy rodzina o tym wie, czy to na antenie radia RMF24 po raz pierwszy padają te słowa i te deklaracje, no że jednak to była Ania Starmach, która przez lata chowała te rodzynki.
Słuchaj, myślę, że im się wygadałam po drodze, ale to taka historia z grupy tych, które się zawsze wspominam z uśmiechem i teraz się uśmiecham, jak to mówię. I sobie jeszcze myślę, wiesz co, bo to właśnie jest tak, że wracają te wspomnienia.
Otwiera się ta szkatułka.
Tak, otwierają się te szufladki, że jak był sernik, to była zawsze jeszcze oczywiście skórka pomarańczowa. I tą skórkę zawsze robiła moja babcia, a później moja ciocia. I to było tak, że po prostu już miesiąc wcześniej, no bo to jest sezon na cytrusy. Kurczę, w brzuchu aż mi zaczęło burczeć. Babcia zawsze mówiła, że jak jecie pomarańcze, to zbierajcie tą skórkę, a ja po prostu będę ją, wiesz, kroić, potem się ją hartuje w wodzie, potem w cukrze długo gotuję. I zawsze był taki po prostu rytuał zbierania tych skórek, zanoszenia babci, a babcia po prostu to smażyła i ona po prostu tak wybornie w ogóle pachniał
ja
cały dom.
Ja mówię, że aż to czuję, jak opowiadasz
tak.
o tym.
Tak. I do sernika ja tą skórkę używałam i ja wiem, że teraz można skórkę kupić i w ogóle, słuchajcie, to nie jest to samo. To jest absolutnie, to nie jest to samo i taka domowa skórka ma tak intensywny i bogaty smak, że naprawdę jest w stanie odmienić każdy deser i tak ją do sernika lubiłam, więc ja lubiłam sernik z pomarańczą, a absolutnie bez rodzynek.
No a teraz, Aniu, porozmawiajmy o tym, co teraźniejsze, czyli o tym, jak aktualnie wyglądają święta Wielkiej Nocy w twoim domu, jak wygląda ten cały proces przygotowywań i tak dalej, czy ktoś w ogóle wchodzi do kuchni, pomaga, jeżeli tam panuje, króluje Ania Starmach, jak to wygląda w szczegółach?
Wiesz co, rzuciłeś hasło Wielkanoc i przygotowania i mi od razu w głowie pojawił się obraz wielkanocnego stołu, który jest dla mnie niezwykle ważny. To jest ten stół u moich rodziców. Oni mają taki duży stół, przy którym może usiąść cała rodzina. I jest taki obrus, obrazy też są, ale to jest obrus na stole, wyciągany specjalnie na Wielkanoc, taki piękny, koronkowy. Są takie stroiki z bukszpanu, jest taki przepiękny talerz wypełniony pisankami, które były robione przez małe siostry Starmach, potem większe siostry Starmach, a teraz już dzieci sióstr Starmach. Jest przepiękna zastawa, też wyciągana tylko dwa razy do roku na święta. Przepiękne lniane serwety, i posrebrzane sztućce. I ten stół jest przygotowany i czeka oczywiście na tą stronę kulinarną, czyli na jedzenie, ale on już bez tych bab, bez tych mazurków, bez tych wędlin po prostu wygląda bardzo bogato, świeżo, wiosennie, wspaniale. Mój absolutnie ulubiony stół i tutaj moja mama jest mistrzynią i ten stół mniej więcej tak samo wygląda co roku i to jest też w nim piękne. A jak to jest? Fajne w świętach jest to, że ponieważ tam jest dużo ludzi, to można pracą się podzielić. Czekaj, chałka.
Chałeczka nam chałka tutaj niepokoi.
Jestem tak w studiu z psem i coś jej tutaj zaczęło przeszkadzać. Czekaj, wezmę ją na kolana.
Pewno.
A to będą pierwsze święta też chałki, więc w ogóle nie wie, o czym my mówimy, nie? Jakie święta, co mi dadzą do miski. No więc, mówiłam o tym, że dzielimy się pracą z rodziną, ale to też jest taki czas, kiedy, wiesz co, ja wcale nie chcę chałka, przestań, no mi teraz liże, absolutnie idealnych dań. To mają być dania przygotowywane z bliskimi. Ja mam dwójkę małych dzieci, znaczy małych. Już nie są takie małe. 4 i 7 lat.
Dzieci zawsze są małe. Ani.
Tak? Okej, okay, dobra. No i w każdym razie ja przygotowuję słodkości, bo ja jestem za tą część odpowiedzialna razem z dzieciakami, więc ktoś by mógł stwierdzić, że te ciasta nie wyglądają jak z cukierni. No i jasne, że nie wyglądają, bo dekorują je dzieci i o to też jakby chodzi, żeby przy okazji tych świąt włączyć dzieci w gotowanie, przekazywać im jakieś tam tajniki, przepisy, żeby one też budowały już swoje wspomnienia. Więc tak, ja jestem odpowiedzialna za stronę słodką, z wyłączeniem sernika, bo tutaj jak mówiłam, to już mój tata. No i też co roku robię sałatkę jarzynową. No i to jest taki bardzo gorący temat. Nie wiem, czy sobie z tego zdajesz sprawę, że możesz tematem sałatki rozpalić do czerwoności Polaków.
Oczywiście, że tak. Mało tego, jestem ogromnym fanem sałatki jarzynowej. Czy jabłko macie, pani
Aniu,
w sałatce?
No właśnie. I tutaj się zaczynają pytania. Tak, a
ja
pora macie?
A mamy.
A cebulę macie?
A mamy.
A ziemniaka?
Mamy na pewno, tak.
Okej, okay. Ogórek kiszony?
Jest.
A groszek konserwowy czy mrożony?
Aha, to w taki sposób. No, w ogóle groszek czasem bywa.
Bo
to...
Czasem bywa, dobra. Aha. A kukurydza, bo wiesz, że
jest,
są...
Tak,
kukurydzę,
tak.
Wy macie kukurydzę.
Tak.
Dobra, u nas kukurydza absolutnie być nie może. Marchewka, pietruszka? Pewnie jest.
Trudne pytanie.
Nie wiesz.
Dawno, dawno, tak. To było dawno i nieprawda. Nie, no prawda. Chyba nie.
Słuchaj, jak pytam ludzi, to jest jedno z moich w ogóle ulubionych pytań.
Ale to jabłko jest dla mnie takie chyba.
Jest dla mnie jakby jabłko, cebula i ogórek kiszony. Mhm. Sprawiają, że ta sałatka ma naprawdę wyjątkowy i wielowarstwowy smak. Ale jedyny składnik, który nie jest dyskusyjny, jedyny, to jest marchewka. Wszystkie inne są dyskusyjne i zdarzają się takie domy, w których na przykład nie używa się pietruszki, nie używa się selera. Ziemniaki, o matko jedyna, jak to dodajesz ziemniaki? Ogórki, jakie ogórki? Cebula, bój się Boga. Więc tyle po prostu takich oczywiście z przymrużeniem oka kłótni, które odbyłam. No naprawdę bardzo dużo śmieszne jest też to, bo zdarzają się domy, w których jest dużo ludzi na Wielkanoc i w których na stołach jest kilka misek, bo każda, każdy odłam, każda gałąź rodziny przynosi swoją sałatkę, a każda jest właśnie inaczej doprawiana, no bo wiadomo, oprócz składników mamy jeszcze kwestię sosu, no czy sama śmietana, czy sam majonez, czy to łączymy, niektórzy dają musztardy i tutaj rzeczywiście powiem, bój się Boga, niektórzy dodają ketchup, sok z cytryny, no nie, no naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj jest możliwości.
Sporo wariantów, sporo opcji, ale Aniu, jakie jest najtrudniejsze danie wielkanocne do przygotowania, żeby rzeczywiście ono smakowało naprawdę dobrze, żeby, mówiąc brutalnie, zwaliło wszystkich z nóg przy wielkanocnym stole?
Wiesz co, ja zawsze lubię mówić o najprostszych daniach, więc przekornie po prostu odpowiem, że jeśli ktoś się boi i nie wie i nie chce, to niech sięgnie po sernik, bo to jest tak naprawdę ciasto, które się robi w 2 minuty, mieszamy ser z jajkami, cukrem. Mąka taka lub taka i mamy. Oby nie za dużo tej mąki i pieczemy. I rzeczywiście, no potem już jest kilka takich sztuczek, co zrobić, żeby on nie opadł, żeby był puszysty i coś tam. Ale nawet jeśli nam wyjdzie naprawdę średni sernik wizualnie, to on smakowo naprawdę będzie bardzo dobry i będzie nasz domowy i będziemy z niego dumni. Natomiast no po jednej stronie jest sernik, a po drugiej rzeczywiście będzie ta baba wielkanocna. Dlaczego jest trudna? Dlatego, że my jej po prostu przez cały rok nie ćwiczymy, więc przychodzimy do tego przepisu raz w roku. Przychodzimy z bardzo dużymi oczekiwaniami, no bo baba musi być, wiesz, duża, wspaniała. To jest jednak ciasto, gdzie ten wygląd jest niezwykle ważny. No a ponieważ też foremka jest specyficzna, to tutaj czas pieczenia bywa taką sytuacją trudną, bo trudno jakby tam się dostać do tego ciasta i sprawdzić, jak te brzegi na pewno wyglądają. Oczywiście test patyczka nam pomaga. Ciasto drożdżowe i baba drożdżowa, no to są zawsze takie tematy trudniejsze, co nie znaczy niemożliwe, absolutnie, bo pamiętajmy o tym, że jeśli coś się nie uda, to zawsze mamy lukier.
Ach.
Lukier,
magiczny składnik maskujący, tak?
Tak, magiczny składnik maskujący, tak samo jak jeśli chodzi o sernik, to zawsze mamy polewę czekoladową.
Pewno.
Nie zapominajmy, że dobry kucharz to po prostu taki, który umie wybrnąć z każdej sytuacji, no. Więc tak, dużo lukru. Mi się nieraz zdarzało też po prostu tam, wiesz, wbijać ten bukszpan, o którym mówiłam i wtedy w ogóle odwracamy uwagę od tego, co w środku, ale nie.
No właśnie miałem pytać, Aniu, czy często się zdarzało przy okazji Świąt Wielkiej Nocy, że coś pani nie wychodzi? Chodziło, że trzeba było maskować pewne niedoskonałości kulinarne?
Rany, totalnie. Jeśli ktoś by wszedł do mojej kuchni przed świętami i zobaczyłby tak, no już teraz ja w ogóle nie wiem, jak to będzie, bo będzie ten szczeniak, który tam sobie biega. Dwójka dzieci, z czego każde chce jakby robić coś innego. W międzyczasie robione, wiesz, zakupy, gdzieś tam rozwieszone pranie, w piekarniku kilka ciast się piecze naraz, a tutaj dziecko kroi sałatkę jarzynową, a tutaj jeszcze bulgoce żurek. I problem polega na tym, że jak się robi tyle rzeczy naraz, to bardzo łatwo obłąd. Szczególnie jeśli na przykład w międzyczasie zadzwoni jakaś ciocia i zaczyna się rozmawiać przez telefon. I tak, zdarzyło się tak, że nawet mi się alarm przeciwpożarowy włączył w domu.
To bo na właśnie grubo.
Tak, bo się spaliło ciasto. Słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają. No i co?
No i nic, słuchajcie, no i nic. Znaczy oczywiście, że się dzieci przestraszyły tego alarmu i potem po prostu musiałam im mówić, że no, jakby, no nic się nie dzieje, tylko mama spaliła babkę. Ale ja do tego podchodzę z dużym luzem i sentymentem i tak jak mówiłam, jeśli tej babki zabraknie, jeśli tej sałatki zabraknie, jakby jeśli zabraknie jednego zdań, albo to danie nie będzie perfekcyjne, to i tak pamiętajmy, że w tym stole i tak będzie dużo, i tak prawdopodobnie będzie za dużo. To, co budujemy, to są wspomnienia, to, co jest najważniejsze, to jednak jest ten czas razem. No bo oczywiście mogłabym, wiesz, wysłać dzieci do parku na plac zabaw i sama się zająć tym wszystkim i to byłoby zrobione szybciej, to byłoby prostsze, to byłoby prawdopodobnie wizualnie bardziej perfekcyjne, ale nie o to chodzi.
Nie o to chodzi. No właśnie, Aniu, no to na koniec, jak spędzić te święta, żeby ograniczyć presję, żeby ograniczyć stres, żeby te święta były rzeczywiście czasem, kiedy my odpoczywamy, no bo często niestety, a wydaje mi się, że w ostatnich latach być może nawet, no święta kojarzą nam się raczej z gonitwą, właśnie z tym pędem, że naprawdę trudno jest znaleźć ten moment, żeby rzeczywiście siąść, skupić się na najbliższych, żeby czerpać z tego tu i teraz.
Tak, ja zauważyłam, że są takie dwa obozy. Albo właśnie ludzi, którzy w tym pędzie i te święta i wszystko musi być i muszę wszystko sama zrobić i oczywiście te okna umyć. A druga grupa to są ludzie, którzy mówią nie chcę tego, uciekam, wyjeżdżam albo nie celebruję. Tak jakby nie mogło być środka, wiesz? Tak jakby po prostu nie mogło być tak, że lubimy święta, ale nie lubimy tego stresu, no więc po prostu zróbmy mniej, zróbmy trochę w innej formie, to znaczy na przykład z nieumytymi oknami i się świat nie zawali. Więc ja życzę sobie, Państwu, Tobie tego środka, czyli po prostu mniej, i oczywiście tutaj sobie każdy niech doda po swojemu, a więcej tego luzu, przyjemności, spokoju. To jest dla mnie najcenniejsze, na to tak naprawdę się czeka. No i też nie zapominajmy o tym, że najważniejszy jest odpowiedni podział obowiązków. Dawniej tak nie było, dawniej całość niestety w większości domach spoczywała na kobietach, więc teraz tutaj patrzę na ciebie. Podział obowiązków. Mój tata robi doskonały sernik i myślę, że po prostu może tak powinno być, że niech chłopaki robią serniki, niech też właśnie myją te okna, czy przystrajają stół. Nie bójmy się im oddać części obowiązków, tak samo dzieciom. Moje dzieci fantastycznie odkurzają i myją podłogi.
Pozdrawiamy.
Tak to się dzieje, Jagienko Kucio, już nie mogę doczekać. Może nauczymy się pastować w tym roku. Tak, także nie bierzmy wszystkiego na swoją głowę, nawet jeśli to jest kuszące, nawet jeśli chcemy. Świat się nie zawali, jeśli właśnie oddamy część obowiązków innym. No i co? No i pozwalajmy też sobie jeszcze na jeszcze jeden kawałek serniczka.
Dokładnie tak. I pod tym jak najbardziej się podpisuję.
Aniu, z rodzynkami czy bez? Musisz jeszcze mi odpowiedzieć.
Oczywiście, że bez.
Bez, ty
bez,
też.
Bez, jak najbardziej. Znaczy, Aniu, też po tej rozmowie ja bym strach by było powiedzieć, że z. Ania Starmach była razem z nami w radiu RMF24. Święta w znakomitym stylu. Aniu, no samych najlepszości.
Dziękuję
na Wielkanoc
bardzo.
Dla ciebie, dla twojej rodziny i dla Chałki oczywiście.
Dla
Niech
Chałki,
to będą niezapomniane święta.
Muszę
dla
jej
Chałki.
Właśnie przygotować jakiś psi przysmak.
No to co? Idziemy. Gotować dalej chyba, tak?
Tak, dziękuję.
Bardzo ci dziękuję.